przestrzeni medialnej zazwyczaj, jeżeli mówi się o konflikcie rosyjsko-ukraińskim, no to mówi się o pewnym takim starciu czołgów, dronów, samolotów, no ale bardzo często pomija się ten aspekt starcia właśnie myśli, starcia idei. Jestem ciekaw, jak panowie scharakteryzowaliby ten konflikt. To znaczy, czy istnieje pewna jakaś różnica jakościowa między tym, jakie postawy ideologiczne, kulturowe, może nawet teologiczne prezentują Ukraińcy i Rosjanie, czy też mamy do czynienia z jakimiś porównywalnymi w pewnym sensie mitologiami narodowymi. Bardzo proszę, pan doktor Sadbowski.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie na tę debatę. Też dziękuję za bardzo ciekawe pytanie i w ogóle pomysł takiego spotkania, bo niewątpliwie ten konflikt, według mnie, on jest konfliktem ideologicznym, on jest konfliktem cywilizacyjnym, jest konfliktem kulturowym, jest konfliktem różnych wizji świata, różnych wizji regionu, przede wszystkim tego naszego, Europy Środkowo-Wschodniej, do którego też przynależymy i jest to konflikt dwóch kierunków pojmowania, czym jest władza, jak ta władza jest zorganizowana i przyczyny tego konfliktu, tak, czyli też to, co wpłynęło na podjęcie decyzji przez Władimira Putina, miało głębokie ośrodkami cywilizacyjnymi i też różnymi ośrodkami politycznymi, militarnymi na arenie międzynarodowej, bo w Moskwie, z tego, co ja też miałem okazję obserwować, z tego, co rozmawiam z różnymi Rosjanami, tymi, którzy popierają wojnę, tymi, którzy są przeciwko, to wynika przecież jasno, tak, że Rosjanie patrzą na świat, a zwłaszcza ci, którzy są na Kremlu, patrzą na świat i widzą ten świat różny, tak, widzą świat amerykański czy ten anglosaski, jak propaganda często zwykła mówić, widzą Chiny, widzą Indie, widzą Afrykę bardzo złożoną, widzą Europę, tą też różne części tej Europy. I ten konflikt, myślę, że jest o tyle złożony, że po pierwsze Władimir Putin sam rządzi bardzo długo i sam Władimir Putin ewoluował i to też jest ten konflikt, też jeżeli mówimy o Rosji, o tym czynniku oczywiście rosyjskim, to na to wpłynęło. A dwa, ten konflikt jest też na pewien sposób odpowiedzią na to, jak Władimir Putin, jak rosyjskie elity, jak rosyjska część społeczeństwa zareagowała na wyzwania współczesności. Od, moim zdaniem, od spraw dotyczących na przykład LGBT, czy w stosunku do mniejszości seksualnych, po to, jak ma być zorganizowana gospodarka, po to, czy możemy zorganizować państwo w ten sposób, żeby wyłączyć w ogóle obywateli, społeczeństwo z jego tworzenia, a państwo byłoby tylko tworzone przez i budowane przez wąski krąg elit, więc to też jest wyzwanie. Ten konflikt jest też próbą odpowiedzi na, czy decyzja o inwazji była na pewien sposób próbą, tak, odpowiedzi i wyboru pewnej drogi. Więc to jak najbardziej według mnie jest konflikt i wojna nie tylko w aspekcie militarnym, ale jest to coś głębszego, szerszego i jeżeli propagandyści, czy też pracownicy medialni Federacji Rosyjskiej, czy też eksperci, którzy pracują na rzecz Kremla, czy państwa rosyjskiego, czy Federacji Rosyjskiej, jeżeli oni mówią, że to jest konflikt Rosji też ze światem zachodnim, że to jest konflikt, czy to jest nawet w pewien sposób pewna wojna z Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami, to w pewien sposób oni mają rację. Oczywiście w tej tak rozumiejąc ich tok pojmowania rzeczywistości, dlatego ta wojna jest bardzo krwawa, bardzo brutalna. I dlatego też ta wojna nie skończyła się w poprzednim roku, dlatego też ta wojna trwa w tym roku i być może ta wojna będzie trwała w roku następnym, być może właśnie Władimir Putin się utrzyma i być może ten plan, którego próbę teraz widzimy, czyli widzimy aktualnie według mnie jasną próbę realizacji w Rosji zwrotu na wschód rozumianego tego, że z jednej strony zrywamy określone więzy kulturalne, więzy między elitami, więzy gospodarcze i przede wszystkim będziemy budować państwo wewnętrznie, politycznie, ustrojowo na wzór dawnego Imperium Rosyjskiego, oczywiście wykorzystując pewne aspekty funkcjonalne z czasów Związku Radzieckiego, jak na przykład rolę służb specjalnych, ale z drugiej strony chcemy budować pewną autarkiczne mocarstwo i chcemy też wyrywać jak najwięcej tych ziem, które należały niegdyś do Imperium Rosyjskiego i do ZSRR. To jest pewna droga, to jest pewna realna próba budowa Rosji w nowym wymiarze. I to właśnie wynika z tego, że to jest wojna nie tylko między armiami, a nie tylko między żołnierzami, którzy tam stoją, ale to jest szersza wojna, czy też próba polityków Federacji Rosyjskiej wpisania ten konflikt właśnie w te szersze perspektywy. I ja się obawiam, że jeżeli Władimir Putin się utrzyma, że to być może będzie konflikt, który wytyczy pewną drogę, tak, zmian na arenie międzynarodowych w XXI wieku, tak, w tym dalszej części XXI wieku. Natomiast tutaj szybko, przepraszam, że to nadużywam czasu, ale ten konflikt też pokazuje, że Władimir Putin jest osobą bardzo skomplikowaną i to jest osoba, która oczywiście jak każdy władca, jak każdy car, kocha władzę, ma pewne przeświadczenie, czy to może wynikające z jego nabytej świadomości, być może z jakąś, czuje posłannictwo boskie, ale jest to osoba, która też szuka pewnych rozwiązań i to nie jest, moim zdaniem, to nie jest też chyba cynik, czy to nie jest nihilista, może to właśnie takie pytanie do współdebatujących, bo myślę, że my przez lata patrzyliśmy na Putina, na krąg rosyjskich elit, że to wyłącznie skorumpowane kręgi kulturowe, skorumpowane kręgi polityczne, ludzie, którzy przekupni, którzy dla władzy i dla wpływów zrobią wszystko, zamordują każdego, a widzimy, że ten obraz w rzeczywistości politycznej, w rzeczywistości, którą obserwujemy, a zwłaszcza kiedy się porozmawia z Rosjanami, różnymi Rosjanami, kiedy się patrzy na to wszystko, czasami naprawdę ja mam i moralne, intelektualne czasami rozterki, rozmawiając ze zwolennikami tej wojny, którzy są z Rosji, którzy tam wyjeżdżają tutaj w pewnych sprawach tutaj na terenie Unii Europejskiej, no widzimy, że ten obraz jest niesamowicie złożony i to nasze zachodniocentryczne czy europejskocentryczne spojrzenie, no czasami nie do końca nam pozwala to wszystko zrozumieć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. No właśnie tutaj wybrzmiał ten wątek, prawda, rozdziału na państwo i społeczeństwo, także zwrotu na wschód. Teraz bym prosił profesora Łuczewskiego właśnie o odpowiedź na to pytanie, w jaki sposób Ukraińcy reagują właśnie na taki atak ideowy.
Tak, no to pytanie zadaliśmy też jednemu z naszych autorów, Oleg Kindi, do profesor Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie. Działa? Działa. Tylko jest, działa, ale nie słychać. No i zadaliśmy podobne pytanie, że Zełenski mówi o amunicji, że tylko w sumie wystarczy mu amunicja, no więc po co nam jakieś idee, po co nam wiara, po co nam teologia. I Olek powiedział, że właśnie to jest ten moment, kiedy oni najbardziej potrzebują tego, co właśnie jest niematerialne. I dla mnie to jest taki moment, że wojna z jednej strony jest niesłychanie destrukcyjna, ale żeby nie dać się zabić też tak duchowo w tej wojnie, można powiedzieć, musimy znaleźć jakieś formy duchowe czy formy myślenia, które pozwalają nam się odnaleźć w tej sytuacji. Czyli z jednej strony wojna nas w jakiś sposób sprawia, że my przestajemy myśleć, bo zaczynamy tylko działać, zaczynamy właśnie tylko strzelać, ale z drugiej strony, żeby przetrwać tej wojnie na dłuższy czas, musimy się odbić o coś głębszego niż to, co materialne. I z tego punktu widzenia powiedziałem, że też teologie polityczne z jednej strony tworzą podglebie do wojny i to też można tam się odwołać do Karla Schmitta w Niemczech, a później do Dugina w Rosji, który był wielkim admiratorem, który jest wielkim admiratorem Karla Schmitta, ale z drugiej strony też wojna prowadzi do tego, że zaczynają powstawać różne teologie i to jest taka podwójna podwójny kierunek. Jest tutaj artykuł Witolda Dobrowolskiego, może też Państwu znanego, który pokazuje, że tak naprawdę w ruchu Azow mamy do czynienia z absolutną dominacją idei narodowych. Czy można powiedzieć, że ruch Azow nie potrzebuje żadnych teologii? A to, co się okazuje później, to z jednej strony tam przywódcy ruchu Azów zaczynają chrzcić swoje dzieci, z drugiej strony zaczynają też czytać Nowy Testament, a z trzeciej strony mają jakiś ołtarz pogańskiego bóstwa. No i dla mnie to jest taki symbol tego, że wojna gdzieś opiera się na tych ideach, też na teologicznych ideach, ale z drugiej strony ona też wymusza od nas zastanowienie się nad jakimiś źródłami teologicznymi. I na Ukrainie wydaje mi się, że jest taki bardzo ciekawy moment, kiedy powstaje jakiś naród i ten naród musi się powiedzieć względem tego, co jest głębsze niż sam naród, czyli właśnie religia, czyli teologia. Tutaj mamy wiele takich modeli budowanych, zresztą tutaj pan Filip Dankiewicz dobrze je rekonstruuje. Ja powiem tylko o jednym, który wydaje mi się ciekawy, ale też chyba dość naiwny z polskiego punktu widzenia. Cyryl Choworun, który jest jednym z takich głównych teologów politycznych, można nawet powiedzieć między nami jedynym teologiem politycznym, który pisze o Ukrainie, bo tam ta dyskusja w przeciwieństwie do Polski i Rosji właściwie nie przenikała, no to Cyryl Choworun mówi, że mamy różne modele budowania związku między religią a czymś poza religią. No i mówi tak, że religia może być związana z jakimś etnosem i wtedy mamy do czynienia z jakimś nacjonalizmem integralnym. Być może wyrazem można znaleźć jakiś w ruchu Azow. A z drugiej strony religia może być powiązana z imperium. Czyli dla niego to jest przykład takiego bizantynizmu ruskiego miru i też Cyryla i Putina. No i teraz to, co jest według mnie najciekawsze, to on chce się zastanowić nad tym, no dobrze, ale wiemy, że religia nie może być związana z narodem, tak w pełni. Wiemy, że nie może być związana z imperium, bo to też ma jakiś koszt w postaci przemocy. No więc z czym ma być związana religia? No i jego odpowiedzią, właśnie taką odpowiedzią, którą on uważa, że jej tropem idą Ukraińcy, to jest odpowiedź taka, że ma być związana ze społeczeństwem obywatelskim. Ze społeczeństwem obywatelskim, które on widział, jak powstaje podczas Majdanu i z tym społeczeństwem obywatelskim, które teraz się przeciwstawia inwazji. I myślę, że właśnie to jest taka nowa teologia polityczna dla Ukraińców i pewno można ją odnaleźć i u Kindiego i u Dymyda, też bardzo ważnych autorów ukraińskich, których prezentujemy, ale dla mnie właśnie jako Polaka już po latach, mimo że nas tutaj sponsoruje Centrum Społeczeństwa tak Obywatelskiego, to ja tak coraz nie wierzę w to społeczeństwo obywatelskie, nie? Więc dziękujemy za sponsoring i za wiarę, ale to społeczeństwo obywatelskie też widzimy coraz bardziej, że ono nie jest też czymś takim pozbawionym przemocy, pozbawionym ideologii, czymś, co może w jakiś sposób na dłuższą metę współgrać z religią w taki sposób, żeby religia nie była tylko elementem instrumentalizowanym przez społeczeństwo obywatelskie. Tak? To ja też mówię o religii w takim dość szerokim rozumieniu, bo to nie chodzi tylko o religię taką gdzieś zamkniętą w kościołach, ale dla mnie każdy taki wybuchowy światopogląd, który potrafi mobilizować ludzi i wpływa na ich tożsamości, on ma taki charakter religijny. Więc wydaje mi się, że podsumowując, wydaje mi się, że Ukraina teraz szuka takiej swojej własnej teologii, która byłaby powiązana z narodem. No ale to będzie takie długie poszukiwanie i nie wiem, czy to poszukiwanie kiedyś, tak jak i w Polsce, nie spotka się z jakimś rozczarowaniem, nie? Że to społeczeństwo obywatelskie, na które oni tak liczą w momencie, kiedy ta wojna już odejdzie w przeszłość, czy ono ich nie zawiedzie. I tutaj zakończę na tym, że ta wojna właśnie też sprawia, że no inaczej można patrzeć na społeczeństwo obywatelskie niż w polskim kontekście. Tak? To polskie społeczeństwo wydaje się mocno takie podzielone, a tak naprawdę w dużej mierze jakoś skolonizowane, w mojej perspektywie przynajmniej, przez takie prądy płynące do nas z zachodu. Trudno byłoby znaleźć jakieś polskie idee, które moglibyśmy znaleźć w polskim społeczeństwie obywatelskim, które byłyby naszymi oryginalnymi ideami. Może poza, nie mówię teraz o tej sali, ale jak patrzymy na taki przekrój społeczeństwa obywatelskiego, to wydaje się, że w dużej mierze jest ono imitacyjne. I teraz pytanie, czy Ukraina będzie mogła znaleźć jakąś swoją nieimitacyjną opowieść o samej sobie. Ja tutaj podpowiadam, że być może taką jedyną nieimitacyjną opowieścią to jest opowieść ewangeliczna i to się odwołuje do Słowackiego. To jest taka polska opowieść, ale to może porozmawiamy o tym w jakiejś kolejnej odsłonie.
Dziękuję bardzo. To teraz o odpowiedź poproszę pana Szymona Wiśniewskiego.
No więc zastanawiając się nad ideowymi, kulturowymi różnicami między Federacją Rosyjską a Ukrainą w tej wojnie, to trzeba powiedzieć przede wszystkim, że no ścierają się dwie zupełnie inne koncepcje funkcjonowania na arenie międzynarodowej, bo Ukraińcy po prostu walczą teraz z naszej perspektywy, ale chyba to jest prawda, że walczą przede wszystkim o swoje państwo, państwo narodowe, o tożsamość, o prawo narodów do samostanowienia, o integralność terytorialną w tych granicach, w jakich są międzynarodowo uznani. No i teraz toczy się bardzo ważny dla Ukraińców proces, no on w zasadzie przyspieszył od 2014 roku, no ale proces tej takiej zaawansowanego już etapu krzepnięcia tożsamości narodowej, no bo zastanawiając się na przykład idąc 15-20 lat wstecz, no to moglibyśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, no jak ta tożsamość narodowa Ukraińców wyglądała. Ona była bardzo efemeryczna i bardzo no, związana w wielu aspektach ze wspólnym dziedzictwem rosyjskim. No a teraz ta tożsamość narodowa Ukraińców, ona ma na tyle jest w niej siły, że jest ona antyrosyjska, jest zbudowana na tym micie antyrosyjskości, więc występuje przeciwko czemuś, co mogłoby w innym wypadku stanowić dla niej bardzo duże zagrożenie i stanowiło duże zagrożenie. Więc tutaj rzeczywiście ten proces umacniania się tej tożsamości narodowej jest na tyle silny i na tyle zaawansowany i jeżeli powiedzmy 5-10 lat temu można było jeszcze się zastanawiać, w którą stronę to wszystko pójdzie, to teraz chyba już nikt nie ma wątpliwości, trochę pewnie mówię truizmy w tym względzie. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o taką całą sytuację międzynarodową, no i sytuację tej kształtowania się tej tożsamości, no to rzeczywiście są warunki, w których Ukraińcy mogliby, no powiem brutalnie, ale podziękować Rosjanom w tym względzie, że to oni są tą siłą, która skatalizowała ich tożsamość narodową. No i oczywiście to są wszystko te same i podobne mity, do których oni będą mogli się odwoływać, do których my się odwołujemy, czyli tak, to poświęcenie, walka za ojczyznę, wszystkie powstania, które są w naszej perspektywie, w naszej historii, że Rosja postrzega arenę międzynarodową blokowo. To nie jest podejście europejskie, które mówi o prawie narodów do stanowienia, prawda, ukształtowane na pokoju westfalskim, tylko to jest myślenie o pewnej architekturze bezpieczeństwa, która opiera się na głównych siłach, które zarządzają swoimi terytoriami. I tak mamy świat chiński, mamy świat rosyjski, no mamy oczywiście świat zachodni ze Stanami Zjednoczonymi na czele i w tym sensie jest to dla nich wojna o utrzymanie swojej strefy wpływów, o zachowanie statusu mocarstwowego. Na obecnym etapie ja uważam, że ta wojna dla Rosji jest wojną, która nie tyle ustawi jej przyszłe relacje z Zachodem, bo te się wydają już, powiedzmy, w perspektywie krótkoterminowej naprawdę zachwiane, jak niezniszczone, to teraz to wszystko, co robią Rosjanie i to dążenie do jak najlepszego uzyskania, jak najlepszego położenia, dążenie do no, ekspansji terytorialnej, to wszystko ich ma na celu postawienie ich w jak najlepszej sytuacji względem Chin czy Indii, bo oni bezsprzecznie widzą tam swoją przyszłość. To już nie jest przyszłość europejska, przynajmniej w tej perspektywie średnio i krótkoterminowej, tylko to jest przyszłość azjatycka. No i wchodząc troszeczkę jeszcze ostatnia taka myśl w te ideowe korzenie Rosji i to, co w niej tkwi, no to tak jak powiedziałem, to są moim zdaniem głównie takie aspekty bardziej pragmatyczne, bo możemy oczywiście mówić o tych wątkach prawosławnych przez wiele lat historii Rosji, prawda, możemy mówić o idei Moskwy III Rzymu, która notabene przy etapie swojego kształtowania ona nigdy nie była, ona nie była ideą polityczną, tylko ona była ideą stricte filozoficzną, eschatologiczną. Dlatego to już taka dygresja, dlatego że wówczas spodziewano się końca świata i dlatego jest to w tej idei mnich ukuł to, że Moskwa będzie stajać wieczna. Dlatego, że niedługo miało nadejść koniec świata według tamtego okresu, tamtych wierzeń ludowych, więc oni nie liczyli na to, że ten świat będzie jeszcze długo funkcjonował i dlatego czwartego Rzymu ma już nie być. No i dalej przechodząc na przykład do tej słynnej doktryny Uwarowa, triady prawosławie, samodzierżawie, ludowość, to prawosławie, taki prymat odgrywa na sam Uwarow, przecież był osobą niewierzącą, był cynicznym politykiem, który stworzył tą koncepcję tylko po to, żeby instrumentalnie wykorzystać religię do tworzenia aparatu państwowego, do mobilizowania społeczeństwa wobec i wokół cara. No a dalej to oczywiście znamy historię Związku Radzieckiego, powiązanie ze służbami, z aparatem państwowym i tak dalej, a sam Putin to moim zdaniem po prostu pragmatyk, który wykorzystuje cynicznie te wątki religijne, prawosławne do tego, żeby gdzieś tam tą całą myśl państwową napełnić taką misyjnością.